Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Roman Walasiński, prezes Swissmedów Studio i Piotr Urbańczyk, wiceprezes Impela przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, witamy.
W związku z problemami energetycznymi w Ukrainie, no wiadomo, że z czego one wynikają, po prostu Rosjanie bombardują, do Polski zimą może przyjechać kolejna fala uchodźców, ocenia Agencja Pracy Gremi Personal. Podkreśla, że wiązać się to będzie z koniecznością udzielenia im pomocy, zapewnienia lokum, pracy. Przypomnę, Rosja od ponad tygodnia atakuje krytyczną infrastrukturę Ukrainy, w tym właśnie tę energetyczną, co skutkuje brakiem energii elektrycznej, cieplnej, idzie zima, więc to jest bardzo ważne, brakiem ciepłej wody w wielu miastach. To z kolei powoduje, że zakłady produkcyjne na niektórych obszarach muszą tam być tymczasowo zamykane. No i właśnie, czy panów zdaniem rzeczywiście możemy być teraz przed kolejną falą uchodźców z Ukrainy, no i jak ich zagospodarować?
Zdecydowanie pani redaktor ma rację i wydaje się, że będzie to fala, ale trochę inna fala. Takiej być może uchodźców świadomych sytuacji i takich, którzy będą przygotowani na to uchodźstwo. Jeżeli sobie przypomnimy sceny z wiosny, przerażające zresztą, gdzie w zasadzie dość niespodziewany sposób dla wszystkich, mimo wszystko, mimo tego, że Putin parł do tej wojny i do tej eskalacji. Mnóstwo, miliony osób przekraczały granice nieprzygotowane. Wydaje się, że jesień i zima. Będziemy musieli się przygotować na tę falę, ale ona będzie nieco inna. Może łatwiejsza dla nas tutaj sąsiadów i wydaje się, że trzeba zrobić wszystko, aby przygotować się dobrze. Zarówno pod względem administracyjnym, formalno-prawnym, ale również takim socjalnym. I myślę, że to wypadnie lepiej.
Mm-hmm. Piotr Urbańczyk?
No, chyba nie jestem takim optymistą jak kolega. Wydaje mi się, że ta fala będzie jednak troszeczkę odmienna. I chyba nie będzie łatwiejsza, bo przede wszystkim podobnie jak w przypadku tej fali emigracji, z którą mamy do czynienia od lutego, to pamiętajmy, że to będą głównie kobiety, dzieci i osoby niezdolne do podjęcia, misji wojskowej. W związku z czym i obawiam się, że będą to też osoby, które do tej pory do Polski nie przyjechały, więc zetkniemy się z jeszcze większą grupą osób, których adaptacja na polskim rynku pracy, bo w takim kontekście oczywiście dzisiaj rozmawiamy, może być jeszcze bardziej utrudniona. Pamiętajmy, że już w tej chwili, pomimo tego, że setki tysięcy osób, które przyjechało, głównie panie oczywiście, bo panie mogły zostać u nas w kraju, a mężczyźni musieli wrócić, żeby służyć w armii, spotykamy się z wieloma barierami. Wyjątkowo silną barierą jest bariera językowa i obawiam się, że te osoby, które przyjadą teraz, to będą osoby jeszcze bardziej z głębi Ukrainy, dla których adaptacja do naszych warunków w rozumieniu przyjęcia pracy, nauki języka może być jeszcze trudniejsza. Ja liczę na to, że o ile w pierwszej fali polskie społeczeństwo zdało ten egzamin na piątkę z plusem czy szóstkę z plusem, to mam nadzieję, że mając świadomość, że ta fala nastąpi, szacuje się, że to może być około 500 000 osób, że tym razem organizacje rządowe przejmą ciężar organizacji pobytu tych osób w naszym kraju.
Ja jednakże będę troszeczkę się upierał przy swoim stanowisku, bo patrząc również na nasze doświadczenie, mówię naszej organizacji, naszej firmy, wiem, że w organizacji powstały specjalne sekcje, komórki, które nie dość, że przygotowują się właśnie na nową falę emigracji, to również przygotowują się w taki sposób, że prowadzone są kursy językowe. Te kursy językowe w zależności od stopnia zaawansowania są dłuższe, krótsze. To dobrze wychodzi i wydaje się, że również jeżeli spotkamy się z tą sytuacją następnej fali, ona moim zdaniem będzie bardziej, jeśli chodzi, uporządkowana, przewidywalna i wydaje mi się, że od strony tej ekonomicznej będziemy mieli nieco łatwiej możliwość zagospodarowania Ukraińców czy pań Ukrainek. Statystyki mówią, że to około 80% w tej chwili osób, które przebywają u nas z Ukrainy, ma zatrudnienie, więc wydaje się, że z podobnymi statystykami będziemy mogli się spotkać za chwilę.
Bo to chyba nie wygląda najgorzej, jednak należy się spodziewać też, pewnie znowuż przyjadą rodziny już do tych osób, które w tej chwili mają lokum, radzą sobie i pracują, więc to też będzie troszeczkę łatwiej. I ja tylko przypomnę, że od 24 lutego do naszego kraju trafiło ponad 7 milionów uchodźców, z czego około 5 milionów wróciło na Ukrainę z powrotem. Średnio każdego dnia granice przekracza w obie strony około 10 tysięcy osób. I teraz jest taka dosyć ciekawa sprawa. Z obserwacji wynika, że uchodźcy nadal najchętniej przyjeżdżają do dużych miast, ponieważ nie ufają, że w tych mniejszych miejscowościach jest dobra infrastruktura, że mogą tam znaleźć pracę, bo tak mają na Ukrainie. U nich niestety ten region jest znacznie słabszy pod względem i jakości życia, i znalezienia pracy. Jak ich przekonać i kto powinien to robić, żeby rozlokować te osoby nie tylko właśnie w dużych miastach, bo być może duże miasta już rzeczywiście nie pomieszczą wszystkich, ale że mamy jednak te regiony, które mają możliwości i mają siły, moce przerobowe.
To się musi odbyć w sposób naturalny, bo teraz mówimy duże miasto, na przykładzie Wrocławia, w którym mieszkam w tej chwili. Gdyby tak podliczyć mieszkańców Wrocławia i szacunki a propos tyle, ile osób z Ukrainy mieszka we Wrocławiu i w okolicach, bo o tym chciałem powiedzieć, to de facto co czwarta osoba spotykana na ulicy w tej chwili, to może brzmi zaskakujące, ale co czwarta osoba spotykana na ulicy jest Ukraińcem, tak? Czy Ukrainką. Te osoby, proszę mi wierzyć, w dużym stopniu pracują w okolicach Wrocławia. To musi być proces naturalny. Tylko część z nich znajduje zatrudnienie w mieście Wrocław. Większość z nich pracuje w ogóle w szeroko pojętych okolicach Wrocławia. Ta fala się w sposób naturalny rozlewa po kraju. No, akcja ulotek nikogo do niczego nie przekona. Natomiast jeżeli ktoś podejmie pracę w miejscowości, nie wiem, 50 km od Wrocławia, i zorientuje się, że da się tam pracować, to chwilę później pojawi się jego rodzina, znajomi i tak dalej, i tak dalej. To jest proces naturalny. Ja nie wierzę w jakieś takie akcje zmasowane, nawet nie wiem, jakby to miało wyglądać, przekonania kogoś, że warto pojechać do małej miejscowości, bo tam znajdzie pracę. To musi się odbić
w tej naturalny. Ustawie, którą chodzi.
Bardzo proszę, pan Robert.
Myślę, że powstanie też i przestrzeń dla administracji rządowej i lokalnych władz, żeby przynajmniej bilansować możliwości zatrudnienia takich osób. Ja przebywam często tutaj na Kaszubach, rozmawiam z ludźmi, więc oni z przedsiębiorcami, sklepikarzami i nie tylko, producentami rolnymi. Oni bardzo chętnie byliby w stanie potencjalnie przyjąć do pracy uchodźców z Ukrainy. Niemniej jednak wydaje się, że nie ma jakiejś formuły uporządkowanego przekazywania sobie informacji, gdzie kto mógłby być zatrudniony. Więc wydaje się, że to jest taki czas, w którym administracja lokalna, wszystko jedno, czy państwowa, czy samorządowa, winna zbierać informacje lokalne, kto chce zatrudnić, na jakich warunkach, gdzie. Wydaje mi się, że to jest możliwe, to niewiele kosztuje, a jednocześnie pomogłoby w znakomity sposób tym ludziom rozlokować się również i na prowincji.
No i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.
Ja zrobię tylko drobne wtrącenie. Pamiętajmy, bo zapominamy o jednej rzeczy. Ta trudna zima dotyczy też nas, Polaków, tak? Ja wątpię, dlaczego to jest trochę większym pesymistą niż kolega, jeżeli chodzi o tą kolejną falę migracji. Nie zapominajmy o tym, że ta trudna zima, wyższe rachunki za energię, za gaz, dotkną również nas. I ta pierwsza taka fala euforii, gdzie de facto prawie całe społeczeństwo pomagało i przyjmowało pod własny dach ludzi z Ukrainy i to było fantastyczne, to zjawisko nie będzie miało takiego charakteru jak do tej pory. Dlatego wrócę, jeżeli organizacje rządowe nie przygotują nas wszystkich i tego kraju na przyjęcie kolejnych 500 000 ludzi, to jest bardzo dużo, 500 000 osób starszych, niedołężnych, kobiet, które prawdopodobnie nie będą mogły podjąć pracy, z barierą językową, sorry, bo ja akurat widzę taką strukturę tej dalszej migracji. Dzieci, żłobki, przedszkole, opieka nad tymi dziećmi, to będzie to gorzej wyglądało niż tego, czego świadkiem byliśmy do tej pory.
Zobaczymy. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało i czy wszyscy damy sobie radę. Mam nadzieję, że tak. Teraz troszkę o technologii porozmawiajmy. Dziś to człowiek jest często narzędziem technologii, a nie odwrotnie, mówi analityczka trendów Natalia Hatalska w rozmowie z Forsalem.pl. No i właśnie, jak to jest dziś z tego, co panowie obserwują i w życiu codziennym, i w życiu zawodowym? Technologia jest dla człowieka, czy to już człowiek zaczyna być bardziej dla technologii?
No jak jest, to wszyscy chyba odczuwamy. Można spróbować zadzwonić na infolinię i porozmawiać sobie z automatem.
Z nudów,
tak, co jest często irytujące i właśnie ten efekt, myślę, w dużej skali powinien spowodować takie przemyślenie całej sprawy i przygotowanie być może jakichś przepisów prawa, które będą regulowały te kwestie, bowiem wygląda na to, że ta nasza egzystencja tutaj rzeczywiście jest bodźcowana przez taką ilość technologii, która zaczyna przeszkadzać. Ona już nie ułatwia, a przeszkadza. Stąd też znowu znajduje przestrzeń dla legislatorów, dla specjalistów, którzy powinni dać komfort ludziom, dać komfort nowoczesności, ale dać też komfort ludziom i ta irytacja często przeradza się po prostu w zniechęcenie, w jakiś taki brak...
I bezsilność.
Bezsilność, to jest dobre słowo. Bezsilność, która powoduje taką, powiedziałbym, nawet apatię. W szczególności w odniesieniu do osób starszych, które mają niechęć do dzwonienia na infolinię, do kontaktowania się, komunikowania się. Mówię tutaj o tym dość powszechnym zjawisku, ale wydaje się, że też nie unikniemy takiej technizacji i automatyzacji naszego życia. Niemniej jednak wydaje mi się, że tutaj regulator, również państwo powinno bacznie obserwować te kwestie. Ja tylko powiem o swoim ogródku, a mianowicie jeszcze przed pandemią trudno było sobie wyobrazić, aby udzielane były konsultacje medyczne, które miały charakter porad medycznych. W tej chwili regulacja nadążyła za tym rozwiązaniem i wcześniejsza sytuacja, która była wręcz, powiedziałbym, nawet w jakiejś części nielegalna, stała się normalną rutyną postępowania. Wszyscy przyjęliśmy to z konieczności i uważam, że akurat ta sytuacja jest bardzo, bardzo pozytywna, biorąc pod uwagę chociażby brak personelu medycznego, w tym lekarzy.
To jest tak, moglibyśmy na to poświęcić kilka tygodni dyskusji na temat wpływu technologii na nasze życie. Bez wątpienia nowoczesna technologia stwarza etyczne, psychologiczne, socjologiczne ryzyka związane z funkcjonowaniem nas jako ludzi. Tylko często nawet pani, która została zacytowana przez panią redaktor, patrzy na technologię, jak się tak czyta w ten artykuł, przez pryzmat mediów społecznościowych. I rzeczywiście tam się czai sporo ryzyk, ale nie wyłącznie. Natomiast spójrzmy na technologię, bez której już żyć nie potrafimy i nie będziemy, w inny sposób. Przecież, proszę Państwa, każdy z nas każdego dnia robi przelewy bankowe. Sprawdza swoje saldo w banku, tak? Czy większość z nas w ogóle, a młode pokolenie nawet nie wie, jak wygląda oddział bankowy, bo w ogóle do niego nie ma potrzeby, w ogóle się wybierać. Robimy zakupy w internecie. Przecież to też jest technologia, tak? Mamy ofertę w ogóle na dowolny towar, na dowolną usługę, wybieramy sobie coś, kupujemy. Płatność jest zrealizowana, nawet nie mamy świadomości, w jaki sposób ta płatność jest zrealizowana w sposób automatyczny, dzięki nowoczesnej technologii, po czym przełączamy się na technologię firmy kurierskiej lub firmy, która dostarcza do paczkomatów i nagle ten towar pojawia nam się albo pod naszymi drzwiami, albo musimy podejść do jakiegoś najbliższego automatu, paczkomatu. Także kontakty z bliskimi. No, gdyby nie było tej technologii, to chyba starsi z nas, słuchaczy, pamiętają doskonale, jak się kiedyś kontaktowaliśmy z bliskimi. Jak był duży problem, żeby stanąć w kolejce na Poczcie Polskiej, żeby uzyskać połączenie z kimś z innego kraju. W tej chwili łączymy się po prostu w sposób automatyczny, telefonem, Skype'em.
To wszystko racja, panie Piotrze. Problem tylko polega na tym, żebyśmy nie stracili takiego człowieczeństwa, takiego naturalnego człowieczeństwa i tego komfortu życia.
Ja mówię o tym, co przydaje nam komfortu życia. Wszystko, co ja wymieniłem, przydaje nam komfortu życia. Natomiast też zacząłem moją wypowiedź od tego, że są ryzyka. Nie do końca jestem przekonany, że wyłącznie regulacje, bo my jesteśmy za bardzo przyzwyczajeni do takiej techniki działania, że jeżeli coś jest nie tak, to spróbujemy to uregulować jakimś tam przepisem. Nie da się życia jak gdyby ująć w ramach paragrafów. To ja tu uważam. Oczywiście trzeba to robić tak, żeby unikać w ogóle przestępców, działalności przestępczej. Natomiast pamiętajmy, że technologia jakby tak dobrze pomyśleć, to w 90% są dobre rzeczy, a w 10% to jest to zło, tak? O którym wiemy, że jesteśmy uzależnieni od mediów społecznościowych, za dużo czasu spędzamy. Tym się oczywiście powinniśmy zająć. Powtórzę, technologia przyniosła nam wiele pozytywnych przemian. My nawet nie mamy świadomości, że w życiu codziennym nieustannie korzystamy z nowoczesnej technologii.
No ale też nie mamy świadomości, że ta technologia, przepraszam, wykorzystuje też nas, śledzi każdy nasz krok. No to nawet biorąc pod uwagę takie sprawy związane właśnie z zakupami. Podsłuchuje nas ta technologia. Przecież telefony to już od dawna wiadomo, że nas podsłuchują. Wystarczy porozmawiać sobie o jakichś butach, o jakimś towarze i zaraz nam się wyświetlają reklamy tego towaru. Zupełnie nieproszone, jeśli nawet wcześniej nie szukaliśmy tej danej rzeczy w internecie. Ale ja się zastanawiam też nad inną sprawą. Co to będzie, gdy rozwój technologii jest niesamowity, także tej technologii medycznej, gdy rozmaite czujniki, łykniemy jakąś kapsułkę i te czujniki tam będą nam, zrobią całą morfologię, wszystko, co sprawdzą całe dane z naszego organizmu. Gdzie to potem będzie szło? Czy my mamy nad tym będziemy mieli jakąkolwiek kontrolę? Prawo w tej chwili, chyba w ogóle ustawodawcy jeszcze o tym nie myślą, kto dostanie dostęp do tych danych.
Ale te dane już idą i to są dane wiele funkcji życiowych sobie podglądamy na zegarku, ale to nie jest zegarek, tylko to jest urządzenie techniczne, które przesyła sygnał, informacje gdzieś dalej, jakie mamy ciśnienie, jakie mamy parametry życiowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym mówię, żeby po prostu nie wylać dziecka z kąpielą. Oczywiście technologia, tak, nowoczesne, żyjemy w XXI wieku, rzeczywiście ułatwienia są znakomite i bardzo dobrze się żyje, ale chodzi o to, żeby nie być podsuwanym, żeby nie być podglądanym i żeby ten komfort życia po prostu naszego takiego człowieczeństwa, żeby przy tym wszystkim nie stracić, bo oczywiście wyjdzie z tego taki humanoid, który bez rzeczywiście techniki żyć już nie będzie mógł, ale czy będzie jeszcze człowiekiem, też jest to pytanie. Może tak trochę filozoficznie, nie biznesowo dzisiaj rozmawiam, ale w istocie rzeczy reprezentuje biznes medyczny, w którym przeplatają się te wątki dostępu do informacji medycznej, przekazywania tej informacji, w jaki sposób, dlaczego, po co, zbierania tych informacji. To są niezwykle intymne sprawy, zresztą tak jak i bankowość, tak jak i handel i wiele, wiele innych rzeczy i nie wydaje mi się, aby dobrym rozwiązaniem było puszczenie tych kwestii technologii, po prostu pozostawienie samym sobą. Te regulacje, przynajmniej ramy tych regulacji winny być przyjęte, albo stworzenie sytuacji, w której można odrzucić całkowicie tę technologię, mówiąc nie wchodzę do tego świata, mam swój świat i to też jest jakieś rozwiązanie.
No właśnie, uświadamianie. Tutaj dobry przykład z tymi zegarkami, bo przecież zegarek mamy połączony z jakąś aplikacją. Ja akurat z aplikacją chińskiego producenta i właśnie się zaczęłam zastanawiać o tym, co pan powiedział. Co się dzieje z tymi informacjami? Kto zrobi z nich jakiś użytek? A może powinny być regulacje, że to idzie do naukowców, którzy będą w stanie określić na przykład, że aha, ta osoba żyje aktywnie, prowadzi zdrowy tryb życia, choruje na to i na to, no i zaradźmy jakąś, co tutaj dalej robić, żeby innym się żyło zdrowiej i lepiej. Proszę bardzo.
Pani redaktor, podam ciekawy przykład zastosowania w ogóle tego, o czym pani wspomniała, czyli tego, że jesteśmy faktycznie śledzeni. Jest już dużo programów, w naszym kraju się nie spotkałem, ale czytałem akurat chyba w Niemczech i w Japonii, gdzie mówię o osobach starszych i o seniorach. Na podstawie tych danych, które wynikają z tego, że śledzą nas, w jaki sposób się zachowujemy. Tworzone są profile zachowań poszczególnych osób. Mówię o osobach starszych, które wymagają opieki. I w sytuacji, kiedy dana osoba wyłamuje się z pewnego profilu zachowań, czyli na przykład nie wychodzi na zakupy o określonej godzinie albo przez określony czas, to do takiej osoby kierowana jest po prostu pomoc. Tak? Bo ponieważ często we współczesnych społeczeństwach żyjemy sami, to nie jesteśmy w stanie na przykład kogoś skomunikować, że źle się czujemy.
Plus ale to, tutaj, ponieważ musimy kończyć, wejdę panu w słowo, tutaj zadziałało prawo prawdopodobnie. Ktoś już mądrze pomyślał, co z tym zrobić. A my mówimy też o sytuacjach, kiedy, no tak jak w tej chwili u nas też i w kraju, no gdzieś te dane idą i jakby nie wiemy, kto z tego robi użytek. Na razie niczego mądrego tutaj w tej sprawie
wydaje
nie ma.
Mi się,
ale
to nie
trzeba
tak
będzie pomyśleć.
Pani nad tym. To nie jest taki świat, który nie ma. Mamy ustawę o ochronie danych osobowych, są regulacje międzynarodowe, a propos tego, gdzie dane są przechowywane, to nie jest tak, że to jest tak zupełnie pozostawione same sobie.
I wrócimy do tego następnym razem. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Roman Walasiński, prezes Swissmed, Piotr Urbańczyk, wiceprezes Impela. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.